Dajmy się ponieść słowu, a o to słowo prosimy pana doktora Piotra Szczukiewicza, który jest psychologiem, psychoterapeutą, zajmuje się terapią psychologiczną młodzieży, dorosłych, małżeństw, w specjalistycznej poradni psychoprofilaktyki terapii rodzin imienia profesora Włodzimierza Fijałkowskiego w Lublinie. Prowadzi również praktykę prywatną w ramach ośrodka Innigo. Jest wykładowcą na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Realizator i współautor wielu programów psychoprofilaktycznych, ale chyba szczególnie ważne do podkreślenia, mąż i ojciec czworga dzieci, zaangażowany od lat z rodziną w formację domowego kościoła. Panie doktorze, proszę podzielić się i tą stroną naukową i praktyką, bo myślę, że w życiu pana to jest jakoś szczególnie widoczne. Przywitajmy go jeszcze raz brawami.
Korzystał może z tego mikrofonu ruchomego, żeby móc operować przy komputerze, bo tutaj kto bliżej, to będzie miał trochę łatwiej kontaktować się ze mną przez ten obraz, którym chcę wzmocnić moje słowo. Bardzo jest mi miło i dziękuję za to zaproszenie księdzu Jackowi i to, że tu w obecności pasterzy diecezji i państwa tak licznie tu zgromadzonych, no to jest honor tu przed państwem wystąpić i w sanktuarium Matki Bożej, patronki rodzin. Bardzo mi jest miło, że mogę tutaj parę słów skierować. Chcę podzielić się rzeczywiście takim powiązaniem dwóch perspektyw, dwóch rzeczywistości, trochę tej psychologicznej, bo to mój zawód, moje zajęcie i tym od lat się param, i trochę tym, jak przeżywam wiarę. Staram się być dobrym chrześcijaninem za Panem Jezusem, tym dobrym pasterzem z dzisiejszej Ewangelii. Iść, czuję się wezwany właśnie w kościele katolickim z żoną i próbujemy raz pod górkę, raz z górki, ale podążamy. Więc te dwie perspektywy mojego doświadczenia wiary i pewnej wiedzy psychologicznej. No wspaniały tytuł na to spotkanie, na ten dzień. Dzień Rodzin, diecezjalny Dzień Rodzin. Miłość wszystko przetrzyma. Ja też chcę od tego właśnie wyjść, to znaczy od hymnu o miłości. Ten fragment tutaj, który zawiera właśnie te słowa o wytrwałości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość wszystko znosi, miłość wszystko przetrzyma. To, żebyśmy mogli przetrzymać, to, żebyśmy mogli w naszej miłości wytrwać, nie bierze się tylko z nas. No, hymn o miłości jest o tej miłości Bożej. No, jeżeli ją mamy, to wtedy i ta miłość małżeńska, ta miłość rodzicielska, ta miłość braterska, ta miłość wtedy rzeczywiście może wszystko przetrzymać. Ja będę się skupiał na tej miłości małżeńskiej i do więzi małżeńskich bym się chciał odnieść. Jak ten budulec taki naturalny, taki psychiczny, emocjonalny może być wzmocniony, może być, tak nawet powiedział, przebóstwiony, żeby ta więź miała nie tylko charakter psychiczny, ale właśnie także duchowy. Więc w miłości małżeńskiej chodzi o to, co ślubujemy właśnie, czyli przede wszystkim ślubuję miłość, ślubuję wierność, ślubuję uczciwość małżeńską. Więc od samego początku, gdy młodzi ludzie najczęściej myślą o małżeństwie, gdy starają się gdzieś w tym wspólnym byciu razem zaprosić Pana Boga do swojego życia, gdy starają się udzielić sobie sakramentu małżeństwa i proszą Kościół o błogosławieństwo dlatego, to zaczyna się właśnie ta miłość z takiej najwyższej półki. To już nie jest tylko więź psychiczna, prawda? To już nie jest tylko ta emocjonalna czułość, tylko tam jest zaproszony Jezus Chrystus, który jest miłością. Jaka w takim razie jest ta miłość małżeńska, jeżeli tam będzie to piękno Boże i tam będzie ta więź psychiczna ludzka? No więc przede wszystkim warto przypomnieć, że miłość małżeńska to nie tylko uczucie. No, w ogóle miłość to nie tylko uczucie, to też postawa. A na postawy składają się też te komponenty emocjonalne i te komponenty takie intelektualne i zachowanie. To jest coś bogatego. Miłość jest postawą i o tym można by bardzo długo mówić. Ja tylko tak zaznaczam, przypominam, że tak jest. Następna myśl, którą można by tą miłość małżeńską scharakteryzować, to myśl, która jest powtarzana przez wielu myślicieli, filozofów, teologów, że nigdy osoba nie może być środkiem, może być tylko celem. To nasz papież swego czasu, jeszcze jako Karol Wojtyła, jeszcze zanim został papieżem, zawarł w tej książce Miłość i Odpowiedzialność. Nieraz do tego wracamy, że ukochana osoba nie może być środkiem, może być tylko celem. Czyli moja żona, mój mąż to nie jest środek do mojego szczęścia. No? To jest coś, to jest ktoś, co jest, kto jest celem. Ja do niej dążę, ona dąży do mnie. To nie jest to samo, co używać osoby. No? To też na długą refleksję. Ja tylko chcę zebrać tych kilka myśli. Nie chcę ich rozwijać. Więc miłość jest też odpowiedzialna, jest cierpliwa, jest wierna. Taka miłość małżeńska jest też wybaczająca. Tu jeszcze raz trzeba by przywołać ten hymn o miłości i te wszystkie określenia miłości tutaj zawrzeć. Wreszcie w miłości małżeńskiej chodzi też o szukanie dobra drugiej osoby. Więc mamy tutaj troskę, mamy to, co nazwiemy tak zwyczajnie życzliwością, ale też wzajemne oddanie, bliskość. To też jest w tej miłości małżeńskiej. Natomiast właśnie wracam do tego kawałka psychologicznego. W wymiarze psychicznym budulcem miłości małżonków jest więź emocjonalna. I chcę dzisiaj powiązać, chciałbym, żeby Państwu to gdzieś się tak w głowie skleiło troszkę, że ta miłość taka wysoka, ta miłość, która jest pewną postawą, która nakłada na nas pewne zobowiązania, powinności, o której też reflektujemy w rachunku sumienia, ona dotyka też tych aspektów takich praktycznych, takiej zwykłej więzi emocjonalnej, a więc dotyku ręki, pocałunku, przytulenia. To jest też budulec naszej miłości małżeńskiej. Można by nawet powiedzieć, i to spróbuję tak mocniej tutaj podkreślić, że psychiczna bliskość w zażyłej relacji, takiej bliskiej, dobrej relacji, jest kluczem do miłości, jest źródłem siły. I chciałbym nawet tutaj parę dowodów naukowych na to przedstawić. Nie chcę się na tym skupiać. Też rozmawialiśmy z księdzem Jackiem, żeby tutaj tymi naukowymi wywodami Państwa nie zanudzić, ale po prostu nie można tego nie przypomnieć, bo czasem zwyczajnie zapominamy, że jesteśmy stworzeni do miłości także w tym wymiarze bliskości, w tym wymiarze emocjonalnym i to jest strasznie w nas głębokie. Mianowicie cierpimy niekochani. Cierpimy, gdy nie mamy kogoś bliskiego. Na tym to polega, że odrzucenie czy wykluczenie takie emocjonalne, psychiczne okazuje się pobudzają te same obszary mózgu, które są pobudzone, gdy jesteśmy zranieni fizycznie. Dlatego cierpienie przy odrzuceniu, gdy nie czujemy się kochani, ma podobny charakter. To jest dosłownie ten sam kawałek naszego mózgu, on się tak ładnie nazywa, tak zwany zakręt obręczy, jest wtedy aktywny w neuroobrazowaniu. Co więcej, słaba jakość relacji miłości wielokrotnie, znaczy w różnych badaniach, no ale dziesięciokrotnie podnosi ryzyko depresji. Jeżeli się bada relacje miłości, okazuje się, że bardziej zagrożony jest człowiek, który no, nie może powiedzieć, że kocha i nie może powiedzieć, że jest kochany. Niezgoda w małżeństwie aż trzykrotnie podnosi ryzyko ataku serca. Naprawdę cierpimy niekochani. To ma swój wymiar fizyczny wręcz. Osoby, które postrzegają swój związek jako nieudany, częściej chorują na nadciśnienie. Warto zadbać o więź emocjonalną, warto zadbać o miłość też w tym wymiarze psychicznym, emocjonalnym. No, nie wypada może w świątyni to powiedzieć, ale dla zdrowia, nawet dla zdrowia. A jeżeli zadbamy, okaże się, że to jest budulec czegoś większego, że jak mówił święty Augustyn, na naturze buduje łaska, no, że łaska zakłada naturę, więc na tej naturze, gdzie my potrafimy do siebie jakby być bliżej, potrafimy dać sobie czułość i życzliwość, na tym może się budować też ta miłość wysokiego formatu. Żeby nie było tak smutnie, to też trochę o tej miłości, która chroni. Otóż głębokie związki emocjonalne bardzo korelują, czyli współwystępują z lepszym funkcjonowaniem arterii wieńcowych. I to nawet przy wszystkich czynnikach ryzyka. To jest bardzo ciekawe, że jeżeli człowiek pali i używa cholesterolu i tak dalej, to i tak ta zależność jest wyraźna. Że jeżeli mam mocny związek, głęboki związek emocjonalny z kochaną osobą, to lepiej pracują moje arterie wieńcowe. Miłość naprawdę chroni serce. Co więcej, mężczyźni, o to jest ta druga informacja, hospitalizowani z powodu dusznicy bolesnej, angina pectoris nazywa się po łacinie ta choroba, jest dość bolesna choroba naczyń wieńcowych. Jeżeli w badaniach psychologicznych odpowiadali tak na pytanie, czy żona okazuje ci swoją miłość, to oni mieli znacznie mniej ataków dusznicy. Więc miłość chroni. Osoby żyjące w związku małżeńskim i darzące małżonka zaufaniem dłużej żyją. I to dla wszystkich przyczyn śmierci. Ta korelacja, ta niezależnie czy, prawda, z jakich powodów ludzie umierają, czy chorób sercowych, nowotworowych i tak dalej, to ta zależność o dłuższym życiu wtedy, gdy ktoś podaje, że ufa, gdzie jest blisko z osobą kochaną, jest bardzo wyraźna. Więc mam nadzieję, że no, część z Państwa co najmniej 120 lat tutaj dożyje. Wiadomo, że jeszcze inne przeszkody, Pan Bóg może mieć tam swoje plany, ale jeżeli sobie ufamy, to potrafimy też przedłużyć swoje życie. No, nie potrafimy, to nie nasza rola, ale możemy sobie troszeczkę to ułatwić. To tak, żeby ten klimat naukowy tutaj lekko wybrzmiał i żeby przypomnieć, że o miłości możemy mówić też od tej strony, od tego poziomu natury. Ale wróćmy do tematu głównego, czyli że miłość wszystko przetrzyma. Co miłość musi przetrzymać? Co musi wytrzymać serce? Choroby, rozłąkę. No, tutaj przed chwilką ta informacja padła, dlaczego ja tu z Państwem jestem, a nie zapowiedziany prelegent. Da? Miłość to musi wytrzymać, to, że małżeństwo traci dziecko. No, ja dzisiaj też miałem być tu z żoną, tak do księdza Jacka zapowiadałem, ale moja żona wczoraj miała tak mocne zabiegi fizjoterapeutyczne na kręgosłup, że dzisiaj rano po prostu jest obolała, nie jest w stanie w podróż ruszyć. Także no, to znacznie niższy poziom, tak, łatwiej takie coś wytrzymać, prawda? Ale miało być inaczej, mieliśmy być tutaj we dwoje, a nie jesteśmy. Różnego rodzaju zranienia, różnego rodzaju cierpienie psychiczne. To o tym będę chciał tu za chwilkę trochę więcej powiedzieć, tak samo o konfliktach. Warunki materialne musimy czasem wytrzymać, miłość nam pomaga je wytrzymywać. Problemy dzieci przeróżne, wychowawcze, czasem takie zwykłe szkolne, a czasem bardzo trudne relacje, jakie dzieci mają z nami, to też musimy wytrzymać miłością, nie inaczej. No i na koniec właśnie konflikty małżonków. Myślę, że to, co może być takim praktyczną stroną tego spotkania naszego, to kilka słów chcę poświęcić właśnie przetrzymywaniu konfliktu. W jaki sposób miłość, ta miłość na różnych poziomach, i ta psychiczna, i ta duchowa, pomaga nam przezwyciężać konflikty. Najpierw krótko może o przyczynach konfliktów. Wiemy, że niektóre z nich są bardzo ważne. Czasem te konflikty, można powiedzieć, są takie no, zasadnicze. To, gdzie tam czasem chodzi o to, jak żyć po prostu. Natomiast bywają też bardzo błahe przyczyny konfliktów. I myślę, tak jak małżonkowie tutaj głównie wypełniają świątynię, to myślę, że wiedzą, że można się pokłócić naprawdę o banalne rzeczy. O to, jak buty w przedpokoju stoją, jak tubkę pasty do zębów się wyciska, prawda? Jak papier toaletowy się wiesza. No, tak może być. Mamy inne spojrzenia i nagle się robi, no, kłopot. Nagle głos jest podniesiony, nagle jest to, no chyba głupi jesteś, no jak ty, przecież to nie tak ma być. O banalnej rzeczy możemy powiedzieć, że bywa przyczyną konfliktu. Jeżeli tak się dzieje, to być może, że też za naszą kłótnią, czy za naszym konfliktem stoi coś większego, stoją jakieś trudniejsze rzeczy. Ja mam tutaj całą gamę różnych psychologicznych powodów. Nie będę ich charakteryzował. Kto z Państwa widzi tutaj ten slajd, gdzie tam jest drobnym druczkiem przeróżne tam niedojrzałości i małe kompetencje interpersonalne, jakieś odmienne style przywiązania, koluzje, takie mądre słowa tu padają. Nie chcę w to wchodzić. Być może w pytaniach, jeżeli się pojawią, to bym wtedy to pogłębił. Chcę tylko powiedzieć króciutko, te drobne przyczyny konfliktów odsłaniają czasem coś poważniejszego. Właśnie to, że ja mam inny styl przywiązania, inny wyuczony wzorzec z rodziny. Być może, że jakieś moje niezaspokojone potrzeby psychiczne odsłaniają się właśnie w tym drobiazgu. Ale nie będę tego w tej chwili rozwijał. Chcę tylko przypomnieć, że konflikt, jeśli już jest, nie powinien być bagatelizowany. To znaczy nie można tego zamiatać pod dywan, nie można zamknąć cichymi dniami, prawda? Konflikt niestety, jeśli jest, to będzie nas prowadził w dół po pewnej równi pochyłej. To będą sprzeczki, to będą kłótnie, to będą potem awantury. Nierozwiązany konflikt rodzi walkę i wojnę, a może się skończyć niestety rozwodem. Zresztą nie kończy się. To na pewno znają Państwo te sytuacje, że ludzie się rozstają i dalej walczą ze sobą. Więc żeby nie zjechać po tej równi pochyłej w dół, konflikty trzeba rozwiązywać. Właśnie tu tam jest potrzebna ta miłość, która wszystko przetrzyma. Ta miłość, która płynie z wysoka, a którą my czerpiemy, szukamy jej, żeby konflikt zatrzymać wcześniej. No jak właśnie nie dać się rozbić, prawda, na tej równi pochyłej, nie pozwolić, żeby ten pociąg życia nas przejechał. Prawda? Tutaj na tym slajdzie ci małżonkowie siedzą na torach. No nie wolno siadać na torach, ale chciałem zobrazować to, że jak, prawda, tak siądziemy i czekamy, aż ten pociąg nadjedzie, to on nas naprawdę może zmieść. Konflikt nierozwiązywany, schodzący w dół po tej równi pochyłej, może sprawić nam spory kłopot. Trzeba szukać dobrych sposobów rozwiązywania konfliktów. I tutaj porad mamy mnóstwo. Tutaj kilka takich przypomnień. Mamy mnóstwo dobrych książek, fantastycznych autorów, którzy znają się na życiu, znają się od strony praktycznej. Tutaj jest pan Grzybowski, pan Pulikowski, małżeństwa, które mnóstwo zrobiły dla właśnie takiej psychoedukacji, bym powiedział, duchowej, o tak chyba to najlepiej nazwał, ksiądz Dziewiecki, duszpasterze, psycholodzy, mamy gdzie sięgać. Po prostu nie ma się co bać tego. Sięgnąć do książki jest dużo prościej niż pójść do poradni małżeńskiej i powiedzieć, nie radzimy sobie, kłótnie są coraz częstsze, kochamy się, wierzymy, chodzimy do kościoła, nie wiem, co się dzieje z nami, prawda? To jest trudne powiedzieć. Może łatwiej jest to powiedzieć księdzu w konfesjonale niż gdzieś tam w poradni, tak trochę bardziej publicznie, ale nie ma się co bać, a przynajmniej sięgnąć po dobrą książkę. Nie będę o tych sposobach rozwiązywania konfliktów tutaj dużo opowiadał. Jest bardzo mnóstwo dobrych podpowiedzi i wskazówek. Natomiast wrócę do więzi emocjonalnej. Do tego, co tutaj czynię tym głównym tematem naszego spotkania. Konflikty, gdy pojawiają się, a gdy więzi są niskie, niestety mają charakter taki pogłębiający się. To znaczy w takiej banalnej sytuacji, gdzie ten wzrok małżonka już nie jest akceptujący. Mówię banalna, bo to jest drobiazg, gdzieś się to spojrzenie nie jest już takie czułe. Da? Albo gdy żona słyszy, zamiast tak jak zwykle, Aniu, co na kolację? Albo kochanie, co dziś jemy na kolację? Tylko słyszy, Anka, co z kolacją? Da? Taki niby o to samo chodzi. Znów to jest pytanie męża o kolację, ale w tonie głosu jest coś innego. Gdy nie ma więzi emocjonalnej, to taki komunikat grozi przeżywaniem go jako odrzucenie. Lęk przed utratą więzi. Uruchamia się wtedy w człowieku taki tryb, jeden z dwóch, albo walka, albo ucieczka. Skoro jestem zagrożony, skoro jest lęk, skoro kochana osoba mnie atakuje, to albo będę walczył, albo będę uciekał. Walczył, czyli też jeszcze głośniej powiem, a sam sobie zrób albo tam coś takiego, albo wycofuję się, czyli milczenie, czyli najczęściej jakieś obrażenie się, jakaś uraza. Jeżeli nie ma więzi emocjonalnej, jest dużo większe ryzyko, że konflikt będzie w ten sposób przebiegał. Z kolei tam, gdzie budujemy więź, gdzie ta więź istnieje, konflikty są dużo łagodniejsze. Stabilna więź emocjonalna pomaga małżonkom podtrzymać poczucie bezpieczeństwa nawet właśnie w tych sytuacjach konfliktowych, gdy się różnimy, gdy nie ma to bezpieczeństwo nie jest pełne, ale jednak jest. Wyczulenie emocjonalne na siebie jest tutaj taką deską ratunkową właśnie. To, że dostrzegam ten inny wzrok, ale wiem, że to nie jest odrzucenie. Po prostu się w tym momencie nie do końca rozumiemy. Natomiast miłość tu nie jest zachwiana. Dlatego więź emocjonalna, dobra, pomaga konflikty lepiej rozwiązywać. Co jest zagrożeniem dla więzi? No jest ich wiele, ale chcę przede wszystkim powiedzieć o tak zwanym pielęgnowaniu urazy. Chcę tutaj podprowadzić trochę nas do pomyślenia o przebaczaniu i dlatego o tym trzeba przypomnieć. Jeżeli chcemy mieć dobrą więź ze sobą, emocjonalną, psychiczną, duchową, jeżeli chcemy mieć tą miłość, tą, o której tu na początku mówiłem, tą miłość dużego formatu, to nie możemy pielęgnować urazy. Przywołuję tu na slajdzie te dwa słowa, to znaczy takie znane powiedzenie, prawda, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. To bardzo często w małżeństwie bywa nadużywane jako takie dorabianie ideologii do mojego obrażenia się. Więc ja chcę powiedzieć, że foch to tylko foch. Tam nie ma nic ze złota. Tam jest tombak. Nie obrażajmy się na siebie, próbujmy rozmawiać, mówiąc inaczej. Nie da się rozwiązać skutecznie konfliktu bez szczerości, bez otwartości. Problem w tym tylko, jak o tym rozmawiać, co się między nami zadziało. O tym, żeśmy się poróżnili, znaczy, że o czymś inaczej myślimy. Ona mówi, że no nie chce w tym roku pojechać do rodziców na święta. No, rodziców odwiedzimy w wolny weekend, spędźmy święta w domu, jesteśmy już rodziną. No. On mówi, nie no, ale zawsze jeździliśmy, prawda? Pierwszy dzień świąt u twoich rodziców, drugi u moich. No wiesz, jaka jest moja mama, a mama jest rzeczywiście taka, że się obrazi, jak dzieci nie przyjadą. Obrazi się, bo ona robi święta, do niej trzeba przyjechać i koniec. No i ten mąż taki jest, no, ta decyzja żony mu no, popsuła jakby schemat. Już boi się, co będzie musiał mamie powiedzieć. Prawda? Ale z drugiej strony żona mówi, ale słuchaj, to jest trudne. Wiesz, już tyle się ojeździliśmy. Za każdym razem tak jest, że te walizki, te dzieci do samochodu i to jeżdżenie. No spędźmy święta w domu, no, pojedziemy sobie na wolny weekend do mamy. No, banalna sytuacja, prawda? Taka no, logistyczna można powiedzieć. Ale już sprawia kłopot. Teraz jak o tym będziemy rozmawiać? Czy będziemy sobie wypominać, a twoja mama, a pamiętasz, a jak pojechaliśmy do twojej mamy w tamtym roku, to ona nam kazała zwrócić za domofon, który Wojtek zalał, bo był lany poniedziałek, on tam, prawda, zapsikał, przestał działać i twoja mama kazała mi zapłacić za to, pamiętasz? Oczywiście tam teść uratował sytuację, powiedział, że nie będzie tu trzeba nic zwracać, ale te słowa padły i zostały gdzieś tam w głowie i zostały teraz użyte w rozmowie. Jak rozmawiać? Więc przede wszystkim uczciwie. Małżonkowie ślubują sobie uczciwość małżeńską, a to między innymi znaczy, że trzeba w czasie rozmowy podejść do siebie uczciwie. Uczciwa kłótnia to znaczy, że jestem fair wobec męża, wobec żony. Szanuję, nawet jak się kłócę, to szanuję. No to są takie podstawowe rzeczy, które trzeba czasem przypomnieć, że słucham. Nie rozliczam z emocji, nie atakuję agresywnie, czyli pilnuję, żeby mój ton głosu nie był za wysoko, pilnuję, żeby nie użyć słów, które są bardzo raniące, żeby nie przeklinać, żeby nie rzucić jakimś złym określeniem. Biorę odpowiedzialność za to, o czym rozmawiamy. Daję szansę drugiej osobie, słucham, szukam porozumienia i najważniejsze, potrafię przeprosić, potrafię wybaczać, gotów jestem wybaczyć. To do tego nie zatrzymywania się w urazie, do tego, żeby nie utknąć w tym zranieniu, które w czasie konfliktu się może pojawić. Czyli konflikty są naturalne, rozwiązanie konfliktu to szczera i otwarta rozmowa, zwłaszcza z gotowością do tego słowa przepraszam. Trzeba też od razu powiedzieć, że słowo przepraszam nie zawsze wystarcza. Czasem przy tym zranieniu takim mocnym lepsza jest prośba o przebaczenie. I dwa słowa teraz na ten temat. Przebaczenie w relacjach no, rzeczywiście jest potrzebne dlatego, bo tych zranień mamy sporo. Im ważniejsza, im bardziej bliska jest relacja z kimś, no a w małżeństwie jest ona bardzo bliska, tym łatwiej o zranienie. Tym łatwiej o to powiedzenie sobie tego słowa za dużo, wybiegnięcie gdzieś tam w tych emocjach za daleko. Jeśli są zranienia, to one wymagają przebaczenia. Można nawet powiedzieć, że wiele osób choruje i cierpi, przebywa w szpitalach psychiatrycznych właśnie dlatego, że nie przebaczyli lub nie otrzymali przebaczenia. To jest osobny wątek, jak bardzo brak przebaczenia rzutuje na życie psychiczne. To nie chcę tego tutaj rozwijać. Chcę przypomnieć, skąd te siły dla nas do przebaczania, skąd ta miłość, która wszystko przetrzyma. No, mówimy codziennie, prawda? Odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Do tego jesteśmy wezwani. Czasem można spotkać takie tłumaczenie bardziej dosłowne. Odpuść nam nasze długi, tak jak my odpuszczamy naszym dłużnikom. No, czyli w małżeństwie tak często jest, że czujemy, że on mi jest coś winien, że jest mi winien właśnie dobre słowo albo no, jest moim dłużnikiem, bo ja tyle dla niego robię, no, czy dla niej. Ja się tak staram. No, i odpuścić naszym dłużnikom to znaczy nie chcieć tej odpłaty, nie chcieć tego, co mi się należy. No. Osoba, której zawiniono, powinna dążyć do przebaczenia. I to jest prawidłowość nie tylko dla chrześcijan, nie tylko dla katolików, dla osób, które starają się za Panem Jezusem podążać, traktują Go jak mistrza, jak Zbawiciela. Nie tylko dla nas jeszcze bardziej. Ale to, co na poprzednim slajdzie pokazałem, jeżeli ktoś nie przebacza, może poważnie chorować. Jeżeli ktoś nie dostanie przebaczenia, może bardzo cierpieć też psychicznie. Więc przebaczenie, co to takiego? Przebaczenie różnie możemy rozumieć, ale to na pewno jest posłuszeństwo Bożemu poleceniu. To właśnie jako i my odpuszczamy, prawda? To tam jesteśmy do tego zaproszeni. Przyjęcie właściwej postawy wobec osoby, która nam zawiniła, tak? Czyli nie odwetowej, nie wrogiej. To wybór uczynienia człowieka wolnym od winy, to nadanie sensu psychicznemu cierpieniu, bo jak jest zranienie, to cierpię, ale przy przebaczaniu to cierpienie zyskuje sens, ono nie jest beznadziejne, ono nie jest po nic, ono wtedy jest po coś. To przebaczenie nadaje sens cierpieniu psychicznemu. Też jest to rezygnacja z zemsty, z tej prawa do pomsty, które nieraz przecież było nawet i kodyfikowane w niektórych kodeksach. Przebaczenie to pewna decyzja, to nie jest stan emocjonalny. No i przebaczenie to jest początek uzdrowienia mojego życia psychicznego i duchowego. Wracając do więzi emocjonalnej, przebaczenie przywraca tą nadszarpniętą więź. To coś, o czym tu wcześniej mówiłem, że jest tak ważne nawet dla zdrowia serca, przywraca nam, powraca do nas, jeżeli przebaczamy, jeżeli potrafimy właśnie te słowa przepraszam, czy nawet te poważniejsze, te prośby o przebaczenie wypowiedzieć. To jest najpiękniejszy dowód miłości, gdy mężowi czy żonie powiem wybacz, wybacz mi kochanie. Ja też się czuję zdenerwowany, ale wiem, że no, ja mogłem zawinić, przebacz. No, to jest najpiękniejszy dowód miłości. Jak zadbać o ten fundament więzi, prawda? Poza przebaczaniem, bo nie tylko w przebaczaniu dbamy o te więzi. Kiedy mamy tą bezpieczną więź z naszym mężem czy żoną, łatwiej dochodzimy do siebie po ranach, które ta druga strona nam nieuchronnie zadaje. Jest wtedy mniej jest prawdopodobne, że tak, ten będzie może dokładniejszy, a ja będę musiał być bardziej uważny na to, co się dzieje tu obok. Nie. Więc jeżeli dbamy o tą więź, to wrogą postawę odsuwamy gdzieś od siebie. Ona nie jest już dla nas taka na co dzień, taka pierwsza pod ręką, gdy tylko się obrazimy. Jedność małżeńska właśnie daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania i o to można zadbać, żeby przebaczenie przychodziło łatwiej. A jeżeli jest przebaczenie, to wtedy ten fundament się odbudowuje. I kilka słów praktycznych, już tak zbliżając się powoli do końca. Jak zadbać o tą małżeńską więź? no, podstawowa rzecz to oczywiście wrażliwość emocjonalna na drugą stronę, czyli spojrzenie w oczy, zobaczenie, dlaczego ja próbuję wziąć żonę za rękę, ona tą rękę zabiera na przykład. Nie? O co chodzi? Nie wpadać w panikę. Tak jak mówiłem, to nie jest od razu odrzucenie, tylko tutaj jest coś się pojawiło i trzeba o tym porozmawiać. Kochanie, co się dzieje? Prawda? Zamiast nie wygłupiaj się, prawda? Albo wrażliwość emocjonalna na drugą stronę, taka bezpieczna wrażliwość. No poza tym oczywiście mnóstwo praktycznych rzeczy, które, no przypomnę, regularne trzymanie się za ręce, pocałunki. Ja wiem, że być może niektórzy z Państwa sobie myślą w tej chwili, oj, to się już skończyło, tam zaraz po ślubie to może tak było. Można się zakochiwać w sobie przynajmniej raz na rok. Czy ma się 5 lat stażu małżeńskiego, czy 25, jak ja, czy 35 i więcej. To na cały czas może działać. Trzeba tylko pozwolić sobie na to. Trzeba się czasem zwyczajnie umówić na pewne drobne rzeczy, na takie rytuały typu właśnie, że wychodzimy z domu, czy przychodzimy, czy wstajemy rano. To jest gdzieś ten delikatny tam dotyk dłoni, czy pocałunek. To nie jest jakiś wielki wysiłek. Oczywiście czasem zdarza się, że małżonkowie nie są w stanie dać sobie tego, ale prawdopodobnie raczej ma to związek z tym, o czym mówiłem tu wcześniej. Pielęgnują urazę. Nie było słowa wybacz mi, prawda? Nie było tego, spróbujmy od nowa zaprosić do naszego życia tą miłość przez duże M. To, że Państwo są dzisiaj tutaj przed obrazem Matki Bożej, patronki rodzin, to rozumiem właśnie jako ten gest w tą stronę, zaprosić do życia tą miłość przez duże M. To Pan Bóg, który jest miłością, wtedy wkracza do naszego życia i wtedy można się już umówić na to, słuchaj, dobra, to zróbmy tak, że jak wychodzę z domu, to będzie to przytulenie na przykład, albo właśnie ten pocałunek, albo krzyżyk na czole żona mężowi, czy odwrotnie. No to można się umówić i takiego rytuału można przypilnować. To buduje tą więź, nie tylko właśnie taką pionową z Panem Bogiem, ale między nami. Co jeszcze? Zostawianie sobie różnych listów, kartek, pisanie wiadomości, dzwonienie. To są najprostsze rzeczy. Myślę, że Państwo o tym pamiętają, ale czasem trzeba przypomnieć, że to buduje więź emocjonalną, a ta więź z kolei jest tym fundamentem bezpieczeństwa, w którym łatwiej się rozwiązuje konflikty. Wspólne rytuały, spacery, posiłki, wspólna modlitwa. Jeżeli nie praktykujecie Państwo wspólnej modlitwy, to może właśnie po tym dzisiejszym spotkaniu warto spróbować. To nie musi być jakby pół godziny różańca na kolanach. To czasem może być tylko coś bardzo króciutkiego, ale wspólnego, gdy się weźmiemy za ręce i wspólnie zwrócimy do Pana Boga. To jedyny zdrowy trójkąt małżeński, mąż, żona i Pan Bóg. No to można spróbować tą stronę rytuału rodzinny rozbudowywać. Czas na dzielenie się, więc rozmowy o wspólnych sprawach. Jeżeli jesteśmy bardzo zapracowani, ciągle się mijamy, no to taki czas trzeba wtedy wygospodarować tak świadomie. Zazwyczaj rodzina ma ten czas, że gdzieś jest ten moment tam wieczorem czy rano, żeby chwilę porozmawiać. Jeżeli go nie ma, to on powinien być, bo inaczej nasza więź małżeńska będzie słabsza i wtedy ten fundament bezpieczeństwa, który pomaga przetrwać właśnie, no będzie słabszy. Celebrowanie rocznic i uroczystości. Bardzo ważne rzeczy, wspólne, rodzinne spotkania, czas dla siebie, randki. Może trzeba zadać sobie to pytanie też właśnie, kiedy gdzieś razem wyszliśmy ostatnio? Czy mąż mnie zaprosił na kawę gdzieś na miasto? Czy byliśmy w kinie? Czy byliśmy na spacerze w parku wspólnie, razem, może bez dzieci tym razem? To są rzeczy, które budują więź. I bardzo ważne na koniec, potwierdzanie wartości współmałżonka. Ja to tak nazywam po prostu przyłapać męża, przyłapać żonę na czymś dobrym. No, zauważyć to, że wiesz co, bardzo mi było miło, jak dzisiaj przy obiedzie tam powiedziałaś do mojej mamy, no i tam jakieś ciepłe słowo. No, może nie zawsze to o to chodzi. Czasem trzeba, wiesz co, to, że nie musiałam cię dużo prosić o wymianę kranu, to no, jestem ci wdzięczna, dziękuję bardzo. Albo dzisiaj byłeś taki miły dla dzieci. To było super popatrzeć, jak potrafisz być dobrym ojcem. Nie bójcie się Państwo przyłapać się na dobrym. Niestety często tak jest, że no, tak bywamy wychowywani, że jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to wtedy włączamy kontrolkę czerwoną i wtedy się włącza upominanie. Spróbujmy przyłapać się na dobrym, bo to buduje małżeńską więź i powtórzę, i to daje ten fundament bezpieczeństwa, na którym miłość może przetrwać. Co jeszcze ten fundament buduje? Czyli chcę tą drugą stronę domknąć, jakby to, o czym tu mówimy, od strony duchowej. Cytat, który towarzyszył jednemu z moich mistrzów duchowych, czyli księdzu Franciszkowi Blachnickiemu przy zakładaniu ruchu Światło-Życie. Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z samego siebie. To słowa jednej z konstytucji Soboru Watykańskiego II. To jest wyzwanie dla miłości małżeńskiej. Nie możemy siebie kochać, nie możemy być sobą, jeżeli nie jesteśmy gotowi na ten bezinteresowny dar z siebie. Więc czasem to przyłapanie małżonka na dobrym, chociaż ma się mu ochotę wytknąć 10 złych rzeczy, to może być bezinteresowny dar z siebie. Ale warto to zrobić. Dlatego, bo Pan Bóg nas do tego wzywa i dlatego, że w ten sposób budujemy bezpieczną relację, dobrą, silną więź, która pomaga przetrwać różne rzeczy. Więc zbliżając się do końca, przypomnijmy, że ta miłość małżeńska, o której tutaj mówię, ta więź psychiczna, emocjonalna, ona pochodzi od Pana Boga. To Pan Bóg jest miłością. Więc takie słowa, które pokazują pewien aspekt miłości, mianowicie miłosierdzie, to miłość wychodząca na spotkanie tego, co stanowi sam korzeń zła w dziejach człowieka, na spotkanie grzechu i śmierci. To słowa Jana Pawła II z encykliki Dives in Misericordia. Nasz papież próbował powiązać miłość z miłosierdziem właśnie w taki sposób. To miłość, która wychodzi na spotkanie zła. Więc zdarza się to zło między nami. Zdarza się. Miłość musi wyjść na spotkanie zła. Wielkanoc świętowaliśmy, jak ta miłość pokonywała śmierć. Tydzień potem świętowaliśmy, jak ta miłość pokonywała grzech. To jest ta siła, która pozwala naszej miłości małżeńskiej, tej międzyludzkiej, też wyjść na spotkanie zła i go przetrwać. Tylko trzeba do Pana Boga się zwrócić. Mamy dużo zachęt, mamy dużo podpowiedzi. No ja tutaj sięgnąłem jeszcze po słowa listu świętego Pawła do Efezjan. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Bo miłosierdzie to jest ta miłość, która wychodzi naprzeciwko jakiejś krzywdy, jakiegoś zła, jakiegoś nieszczęścia. Przebaczajcie sobie, tak jak i Pan Bóg nam przebaczył w Chrystusie. No i podsumowując, mam nadzieję, że Państwo będą mieli jakieś pytania, to wtedy ja mogę może więcej z mojej psychologicznej wiedzy powiedzieć, ale chcę podsumować tym, co zwieńcza tą miłość małżeńską, mianowicie jest to miłość, która pochodzi od Pana Boga. Pan Jezus nade wszystko swoim postępowaniem, całą swoją działalnością objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość. Jest to miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Chrystus objawia Boga, który jest Ojcem, jest miłością. Nic nie ujmując innym religiom, ale to u nas Pan Bóg jest miłością, prawda? To my doświadczyliśmy tej łaski objawienia, że Pan Bóg jest miłością i do niej jesteśmy zaproszeni. Więc może, żeby zakończyć to słowo o więzi małżeńskiej, która czerpie z miłości najwyższej, mam prośbę, żebyście Państwo wzięli się za ręce gdzieś blisko siebie, kto, no nie wiem, czy mogę prosić pasterzy też, ja nie mam mojej małżonki koło siebie, ale proszę spróbować chwycić kochaną osobę, bliską osobę za rękę gdzieś i podziękujmy za to, że jesteśmy zaproszeni do miłości, podziękujmy temu, który nas do tej miłości zaprasza. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję.